Więc kontynuujemy temat, który zaczęliśmy już 2 tygodnie temu, czy 2 niedziele temu. Temat brzmi: łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu, pełen łaski Bóg, który żałuje nieszczęścia. To jest fragment modlitwy Jonasza. Jonasz wiedział, że Bóg właśnie taki jest. I nad tym się zastanawiamy. Kontynuujemy rozważanie 3 i 4 rozdziału. 2 tygodnie temu mówiliśmy o takim szerszym kontekście tego fragmentu, tych rozdziałów. Szerszy kontekst jest taki, że Bóg widzi wszystko. Widzi nasze postępowanie, widzi nasze serca, zna nasze myśli. Tak, Bóg widział, że Niniwa postępuje źle. Bóg też widział, kiedy Niniwa się upamiętała. Bóg po prostu widzi wszystko. Zobaczyliśmy też, że Bóg reaguje w odpowiedni sposób, tak, w zależności od postępowania ludzi. Kiedy Niniwa czyniła zło, Bóg postanowi ją osądzić, postanowi ją zniszczyć, ale kiedy Niniwa się upamiętała i ukorzyła przed Bogiem, Bóg postanowił ją oszczędzić, więc reakcja Boga była adekwatna do postępowania ludzi. W związku z tym mogliśmy powiedzieć, że Bóg jest bardzo blisko każdego z nas, ponieważ widzi nas doskonale i też reaguje stosownie do naszego postępowania. To znaczy, że jest gdzieś blisko nas. I jak apostoł Paweł powiedział, faktycznie w Nim żyjemy i poruszamy się. Bóg nie jest daleko od nas, jest blisko. To z kolei doprowadziło nas do wniosku, że to Bóg jest władcą całej ziemi i wszystkiego, co na niej jest. On jest naszym władcą. Należymy do Niego. Nasze życie jest zależne od Niego, jesteśmy w Jego ręku. Mamy obowiązki względem Boga i też jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, jak żyjemy. Ten kontekst, że Bóg jest władcą wszystkiego, jest konieczny do tego, żeby Bóg był łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu, pełnym łaski, Bogiem, który żałuje nieszczęścia. Ktoś, kto nie ma władzy, może tylko współczuć, może czuć empatię w stosunku do czyjegoś nieszczęścia, ale nie może zrobić nic, żeby zmienić sytuację tej osoby. Natomiast ten, który ma władzę, który ma pełnię władzy, może okazywać łaskę i miłosierdzie. Może być cierpliwy, czyli nieskory do gniewu, może być pełen łaski i może żałować nieszczęścia, ponieważ ma pełnię władzy i może zrobić wszystko. Z kolei tydzień temu widzieliśmy, że Jonasz, który nienawidził Asyryjczyków, miał pretensje do Boga. Można powiedzieć, był wściekły na Boga za to, że ten użalił się nad Niniwą, czyli tymi Asyryjczykami generalnie. Miał pretensje do Boga, który użalił się nad Niniwą, która ukorzyła się przed Bogiem, która upamiętała się ze swojego grzechu i zaczęła pościć i wołać do Boga o zmiłowanie. Ale była jeszcze jedna rzecz, która się Jonaszowi nie podobała, a mianowicie to, jaki Bóg jest. Nie podobało mu się to, że Bóg jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu, pełen łaski, żałujący nieszczęścia. I zobaczyliśmy, że Bóg odpowiedział Jonaszowi, chociaż ten w gniewie zwrócił się do Boga i wyrażał swój gniew, miał pretensje do Niego, to Bóg nie odpowiedział Jonaszowi w taki sam sposób. Nie postąpił z Nim wedle przysłowia, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Nie, Bóg nie zignorował też Jonasza, prawda, że myśląc, co taki Jonasz, kim on jest, żeby tutaj mi, że tak powiem, brzydko podskakiwać. Nie, Bóg w zgodzie z tym, jaki jest, w zgodzie ze swoim charakterem, że jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu, odpowiedział Jonaszowi z pytaniem, czy słuszne tak się gniewać. W ten sposób Bóg chciał zmusić Jonasza do zastanowienia się nad sobą, nad swoją postawą, nad tym, co mówi Jonasz. I tutaj pojawia się pytanie, tak, mamy pytanie Boga, ale pytanie, które musimy zadać, to czy Jonasz w ogóle jest w stanie, w tym stanie, w jakim się znajduje, czy jest w stanie, czy jest zdolny do tego, żeby zastanowić się nad słusznością swojego gniewu, czy jest w stanie przeanalizować swoją postawę względem Boga. Mimo że Bóg obchodzi się z Jonaszem łaskawie i zadaje mu pytanie, które ma go skłonić do refleksji nad swoją postawą, to widać, że Jonasz nie jest w stanie odpowiedzieć Bogu na to pytanie. Nie jest w stanie odpowiedzieć, ponieważ nie rozumie motywów Boga. Co prawda on wie, że Bóg jest łaskawy, miłosierny, skory do gniewu, pełen łaski, żałujący nieszczęścia. Czytam o tym w Torze, w prawie, tak? W drugiej księdze Mojżeszowej. Być może znał różne wydarzenia z historii swojego narodu, gdzie Bóg się użalił, gdzie Bóg okazał się łaskawy i miłosierny. Ale ponieważ Jonasz jest przepełniony nienawiścią, to postrzega charakter Boga jako słabość. Jonasz to właśnie zarzucił Bogu w swojej modlitwie, że Bóg sprawuje swoją władzę niewłaściwie, niemądrze, niemocną ręką. On powinien tym Asyryjczykom według Jonasza dowalić generalnie, dopiec, żeby oni poczuli. Nienawiść go przepełniała. W związku z tym, według Jonasza, problem nie jest z nim. Tak, problem nie jest z Jonaszem, problem jest z Bogiem. To Bóg powinien się zastanowić. Tak reaguje Jonasz. Więc Jonasz ma pewną wiedzę odnośnie Boga, wie, jaki Bóg jest, ale to rozumienie Boga i jego działania jest spaczone nienawiścią Jonasza do mieszkańców Niniwy. A kiedy człowiek jest motywowany nienawiścią, to wszystko to, co jest dobre, będzie zamieniał na złe generalnie, będzie postrzegał jako złe. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Masz serdecznego przyjaciela, ale też masz osobę, której serdecznie nienawidzisz. Albo masz nienawidzisz z całego serca, co jest bardzo złe. Ale wyobraźmy sobie, tak, że taka sytuacja jest. Twój przyjaciel, ten twój serdeczny przyjaciel robi coś dobrego dla tej osoby, której ty tak nienawidzisz. Jaka jest twoja reakcja? Czy czujesz się zdradzony przez twojego najserdeczniejszego, najlepszego przyjaciela, że on zrobił coś w stosunku tej osoby, którą ty nienawidzisz? Czy on zrobił dobro tej osobie? Nie, on zrobił źle. On zrobił źle, ponieważ wystąpił przeciwko tobie. Nie widzisz tego, że on zrobił dobre dla tej osoby. Widzisz tylko to zło, które zostało zrobione przeciwko tobie. W twoim rozumieniu ten twój przyjaciel uczynił coś złego, ponieważ uczynił coś przeciwko tobie. Tak nienawiść wypacza widzenie. Zamienia dobre w zło. Podobnie jest z Jonaszem. Boży charakter, który jest dobry, który jest pełen miłości, dla Jonasza jest niczym innym, jak tylko słabością Boga. Jonasz uważa, że Bóg powinien postąpić z Niniwą inaczej i zarzuca Bogu, że nie postąpił tak, jak Jonasz chciał, jak Jonasz oczekiwał. Jonasz uważa się za mądrzejszego i sprawiedliwszego niż sam Bóg. Dlatego nie jest w stanie przeanalizować swojego postępowania ani go ocenić, ponieważ uważa, że ma rację. Jak ma rację, to po co tutaj analizować cokolwiek. Nienawiść wypaczyła jego postrzeganie rzeczywistości, wszystkiego dookoła niego. Dlatego też nie jest w stanie odpowiedzieć Bogu na jego pytanie. Nie jest w stanie zweryfikować swojej postawy względem Boga. Kolejne pytanie. Więc jak pomóc Jonaszowi? Jak pomóc osobie, która ma klapki na oczach, która jest ślepa z nienawiści i nie rozumie właściwie? Jak w takiej sytuacji pomóc Jonaszowi? Najprostsza odpowiedź to jest taka, że trzeba mu te klapki zdjąć. Trzeba otworzyć mu oczy i wyjaśnić to, czego nie rozumie. Proste. I to właśnie robi Bóg z Jonaszem. Bóg nie zostawił Jonasza tam, gdzie Jonasz jest. Sam sobie Jonasz nie poradzi, on sam sobie tych klapek nie zdejmie. Żeby wyjąć komuś belkę z oka, to trzeba najpierw dostrzec to swoje, znaczy odwrotnie, tak? Żeby komuś źdźbło wyjąć z oka, to trzeba najpierw dostrzec belkę w swoim własnym oku. A jak ktoś nie widzi swojej własnej belki, to nie jest w stanie wyjąć źdźbła z oka brata swego. Tak samo Jonasz, on ma belkę przed oczami, nie widzi. W związku z tym, żeby mógł zobaczyć, to trzeba mu tą belkę zdjąć. Więc Bóg nie zostawił Jonasza tam, gdzie jest, z jego brakiem zrozumienia. Bóg zgodnie z tym, jaki jest, łaskawy i miłosierny, po raz kolejny zmiłował się nad Jonaszem i udzielił mu lekcji, która wyjaśnia motywy działania Boga. Jest to lekcja, która wyjaśnia Jonaszowi, dlaczego Bóg użalił się nad mieszkańcami Niniwy, kiedy ci ukorzyli się przed Bogiem, pościli i wołali do Niego o zmiłowanie. Zatem co takiego zrobił Bóg dla Jonasza? Wiecie, czasami łatwiej jest rzeczy pokazać niż wyjaśnić. Nie wiem, czy ze szkoły pamiętacie, prawda? To zamiast poświęcać godziny na to, żeby, czy długi czas na to, żeby coś wyjaśnić, to lepiej po prostu zademonstrować. Wtedy wszystko staje się jasne. Kiedyś na lekcji chemii, prawda, pani chemiczka pokazała nam eksperyment. Reakcja sodu z wodą generalnie. No i gdyby to wyjaśniała, no nam, którzy wcześniej nigdy tego nie widzieliśmy, no to mogłaby poświęcić i godziny pewnie i też to byśmy mieli jakieś tam mierne wyobrażenie tego, o co chodzi. Więc zamiast poświęcać czas na wyjaśnianie, po prostu pokazała eksperyment, rzuciła sód, który jest metalem, do wody. Zobaczyliśmy, jaka reakcja zachodzi i mogliśmy to sobie jakoś wyobrazić. Potem mogła przystąpić do wyjaśniania tego, co zaszło. Podobnie robi Bóg z Jonaszem. Zamiast, powiedzmy, wziąć go na stronę i powiedzieć: Jonasz, zrozum moje motywy, tak spróbuj. Ja zrobiłem to dlatego. Nie, Bóg tego nie robi, bo wie, że Jonasz ma belkę. On tego nie widzi, nie jest w stanie zrozumieć, bo ta belka mu przeszkadza w widzeniu. Więc najpierw, można powiedzieć, robi pewien eksperyment z Jonaszem. Stosuje pomoce naukowe, żeby pomóc mu, żeby Jonasz przejrzał. Więc nie bierze Jonasza na stronę i nie mówi: wiesz, Jonasz, zrozum mnie, zrozum moje motywy, zobacz, co mną kierowało. Takie działanie nie ma sensu w tym momencie. Więc Bóg przeprowadza doświadczenie na Jonaszu z użyciem pomocy dydaktycznych, a dopiero później wyjaśnia mu swoje motywy. Później jest w stanie dopiero Jonasz zrozumieć te motywy. Werset 5, 4 rozdziału mówi nam, że Jonasz wyszedł z miasta i zbudował sobie szałas na wschód od miasta, żeby sobie obserwować, co się będzie działo w mieście. Więc wydaje się, że tak po cichu Jonasz liczył, że jednak Bóg zniszczy tę Niniwę, albo no, że coś się wydarzy takiego konkretnego. Więc usiadł sobie w cieniu szałasu i obserwował. Z tekstu wynika, że szałas nie zacieniał całego Jonasza. Jego głowa wystawała i była narażona na upał. Pamiętajmy, że to jest Niniwa, ale na terytorium dzisiejszego Iraku. Więc jest to Bliski Wschód, więc temperatury rzędu 40 czy 50 stopni Celsjusza, no to w lecie to jest norma. Nie wiemy, kiedy to było, ale wiemy, że był straszny upał. Więc może to były okres letni, kiedy Jonasz poszedł do Niniwy. A wiemy, że wystawienie głowy na dłuższy okres działania promieni słonecznych, upału, no dla człowieka źle się kończy. Więc tutaj pojawia się pomoc dydaktyczna numer 1. Bóg wyznaczył krzew rycynowy lub rycynusowy, lub inaczej rącznik pospolity, tak już fachowo mówiąc, który zacieni głowę Jonasza. Liście takiego krzewu mogą mieć do 1 metra długości, więc to są takie już konkretne liście i do 4 metrów ten krzew może mieć. Więc ten krzew zacienił głowę Jonasza. A cień w takim upale, no, ratuje życie generalnie. Jest czymś bardzo pożądanym. Pozwólcie, że powiem wam pewną historię z własnego doświadczenia. Kiedyś pojechaliśmy z Moniką na urlop na Węgry. Był to sierpień, nad jezioro Balaton. Generalnie było tam Węgry, no, trochę bardziej na południe, więc tam temperatury są troszeczkę wyższe niż w Polsce w lato. Sierpień, no to tam temperatury rzędu 30 kilku stopni. Poszliśmy na plażę, no i na tej plaży zobaczyłem, że ludzie zamiast się opalać, to siedzą pod drzewami. I wydało mi się to dziwne. No, plaża z drzewami, chociaż nie było tych drzew dużo, no to jakkolwiek dziwna plaża, prawda? Bo raczej jak się nad morzem, to drzew nie ma. tylko jest piasek i ludzie się tam smażą, w cudzysłowie. Więc no, wydało mi się to bardzo, bardzo dziwne. Zastanawiałem się, no po co ktoś te drzewa tam zasadził, czy one są zupełnie niepotrzebne. Ale na czwarty dzień pobytu, po dwóch dniach spędzonych w domu, kiedy już zaleczyliśmy oparzenia spowodowane siedzeniem na słońcu, też szukaliśmy drzew, żeby się schować generalnie, żeby siedzieć na plaży w cieniu. Wychodziliśmy wcześniej, byle tylko zająć sobie jakieś miejsce pod drzewem. Wtedy doceniliśmy to, że na plaży są drzewa, pod którymi mogliśmy ukryć się w cieniu. Więc Jonasz był w gorszej sytuacji, ponieważ upały tam były gorsze i nie było drzew. Więc jego głowa wystawała ponad te wszystkie rośliny, ponad ten szałas. I cały ten skwar, cały ten upał spadał na głowę Jonasza. Więc możemy sobie wyobrazić, jaka musiała być jego radość, kiedy nagle wyrasta, czy nagle, no w ciągu nocy, kiedy ma ten cień generalnie. Kiedy jest krzew, który zacienia mu głowę i daje mu ulgę. I jakąż ulgę musiało mu to przynieść w taki upalny dzień. Więc radość Jonasza odnośnie tego krzewu była współmierna do ulgi, jaką dał mu cień tego krzewu. Jonasz bardzo się radował. Lecz następnego dnia rano Bóg wyznaczył pomoc dydaktyczną numer dwa. Bóg wyznaczył robaka, który sprawił, że ten krzew, który dawał tyle radości Jonaszowi, usechł. A jak usechł, to przestał chronić głowę Jonasza. I dalej czytamy o pomocy dydaktycznej numer trzy. Gdy wzeszło słońce, Bóg zesłał wschodni suchy wiatr i do tego słońce prażyło głowę Jonasza tak, że ten omdlewał i życzył sobie śmierci. Jonasz zaczął odczuwać skutki bycia wystawionym na słońce. Zaczął omdlewać, więc było z nim naprawdę źle. I dodatkowo czytamy, że Jonasz życzył sobie śmierci. To stwierdzenie i życzył sobie śmierci, mówiąc lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć, wskazuje na to, że Jonasz był znowu rozgniewany, znowu był wściekły na to, co się działo. I werset 9 mówi nam, że powodem tego, że Jonasz był wściekły, że był rozgniewany, było to, co się stało z tym krzewem rycynowym, który dawał cień jego głowie. Jonasz był wściekły na to, co musi doświadczać, przez co musi przechodzić, obserwując Niniwę. A werset 10 z kolei mówi nam, że oprócz tego, że Jonasz był wściekły, to jeszcze było mu żal, że ten krzew usechł. W takiej sytuacji, kiedy omdlewasz z powodu upału, z gorąca, jeszcze bardziej doceniasz ten kawałek cienia, który miałeś. W takiej sytuacji życzysz sobie, żeby ten krzew dalej był w tym miejscu i dawał ci ulgę. W ten upalny dzień myślisz sobie, ile byś dał, żeby tylko mieć cień, jak bardzo ta roślina była cenna dla ciebie, mimo że wyrosła bez twojego udziału. Więc kiedy usechł ten krzew, Jonaszowi było naprawdę żal, że tak się stało. Żal spowodowany usnięciem tego krzewu był współmierny do skutków upału odczuwanych przez Jonasza. Było mu bardzo żal, że krzew, który dawał mu cień, usechł. Więc te pomoce dydaktyczne doprowadziły do tego, że Jonasz odczuł żal spowodowany usnięciem krzewu rycynowego. Krzewu, koło którego nie pracował i którego nie wyhodował. Ten krzew jednego dnia wyrósł, a drugiego dnia usechł. Ale mimo to, że Jonasz nie był związany z tym krzewem, poprzez to, że go wyhodował, to jednak związał się z nim poprzez to, że ten krzew dawał mu cień. Tak bardzo pożądany w warunkach upału, w których Jonasz przebywał. Co z kolei przełożyło się na jego wielką radość. Ale kiedy krzew usechł, to Jonasz był bardzo smutny, było mu bardzo żal tego krzewu. I można się zastanowić, dlaczego Bóg tak zrobił? Dlaczego Bóg doprowadził Jonasza do takiego miejsca, do miejsca żalu, do miejsca smutku? Dwa razy okradziono mi samochód. Kiedyś. Jednym razem byłem z grupą znajomych na zakupach w hipermarkecie. I przed pójściem do sklepu powiedziałem im, żeby zostawili swoje rzeczy w bagażniku, bo po co je nosić. Więc po powrocie ze sklepu okazało się, że tych rzeczy już nie ma. Ale ponieważ to nie były moje rzeczy, więc tak bardzo nie cierpiałem z tego powodu, że ktoś ich okradł generalnie. Ale innym razem, kiedy okradziono mi samochód, w którym były moje zakupy na wyjazd do Anglii, zakupy za moje ciężko zarobione pieniądze, to byłem wściekły i było mi żal. Tak, żal mi było tych wszystkich rzeczy, które kupiłem na ten wyjazd za granicę do Wielkiej Brytanii, na który tak długo czekałem. Wniosek jest taki, że żeby odczuć żal, żeby użalić się nad czymś lub nad kimś, to sami musimy stracić coś, z czym jesteśmy w jakiś sposób związani, co jest cenne dla nas, co jest ważne dla nas. I to właśnie zrobił Bóg z Jonaszem. Dał mu krzew, który stał się dla niego cenny, po czym wyznaczył tego robaka, który podgryzł ten krzew usekł i z tego powodu Jonasz czuł żal i smutek. Jonasz użalił się nad tym krzewem. A ponieważ Jonasz doświadczył w sobie tego samego rodzaju uczucia, którym kierował się Bóg w stosunku do mieszkańców Niniwy, to teraz Bóg mógł przejść do drugiego etapu lekcji. Teraz Bóg mógł Jonaszowi wyjaśnić motywy swojego postępowania względem Niniwy. I musimy pamiętać o tym, że o tym kontekście, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu, o tym, że Pan jest władcą całej ziemi. Do Niego należą wszyscy ludzie. To jest ten szerszy kontekst tego fragmentu. Więc mieszkańcy Niniwy są Bożą własnością. Bóg chodził koło nich i ich, w cudzysłowie, wyhodował. Bóg jest władcą i Bóg troszczy się o całą ziemię. Słowo Boże uczy nas o tak zwanej powszechnej Bożej łasce, która przejawia się w tym, że Bóg troszczy się o całe swoje stworzenie. Deszcz pada na sprawiedliwych, jak i na niesprawiedliwych. Słońce świeci zarówno na złych, jak i na dobrych. Pan daje każdemu stworzeniu pokarm we właściwym czasie. Więc widać, że Bóg chodzi koło swojego stworzenia. Bóg je wyhodował, Bóg je karmi, Bóg je pielęgnuje. Dlaczego Bóg tak troszczy się o swoje stworzenie? Ponieważ Bóg je kocha. Bóg kocha człowieka i ponieważ Bóg ceni całe swoje stworzenie. Kiedy Bóg je stworzy, powiedział, to wszystko było bardzo dobre. Oczywiście grzech zmienił pewną rzeczywistość, ale nie zmienił podejścia Boga do człowieka, do stworzenia. Bóg je dalej kocha i Bóg je dalej ceni. To znaczy, że Bóg działa ku jego dobru. Chce dla niego dobra. Dlatego też Bóg sądzi stworzenie przez człowieka. Dlatego Bóg karze bezbożnych, dlatego też Bóg nagradza sprawiedliwych. Więc skoro Jonasz użalił się nad krzewem, wokół którego nie chodził, ani którego nie wyhodował, to o ileż bardziej jest zrozumiałe, kiedy Bóg użalił się nad mieszkańcami Niniwy. Jonaszowi było żal jednego krzewu. A tutaj mamy do czynienia, że Bóg ma do czynienia z miastem, które jest zamieszkiwane przez 120 tysięcy ludzi plus całe duże ilości bydła, czy wielkie ilości bydła. Mimo, że mieszkańcy Niniwy są moralnie kulawi, tak to można określić, są moralnie kulawi, nie są pouczeni odnośnie tego, co jest dobre, a co złe. Nie potrafią rozróżnić prawej strony od lewej strony, czy prawej ręki od lewej ręki. To jednak dalej są Bożym stworzeniem, które Bóg kocha i o które Bóg się troszczy. I Bóg szuka ich dobra, więc kiedy ci mieszkańcy Niniwy uwierzyli w Boga i upamiętali się poprzez odwrócenie się od swoich złych uczynków, Bóg użalił się nad nimi i zaniechał nieszczęścia, które postanowił na nich zesłać. Ponieważ Bóg się kieruje miłością. Jonasz się kierował nienawiścią. Kara. Bóg kieruje się miłością. Jeżeli tylko pojawiają się okoliczności łagodzące, Bóg to wykorzystuje po to, żeby się użalić i zaniechać nieszczęścia. Więc Bóg kieruje się miłością do swojego stworzenia, dlatego jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu, pełen łaski, żałujący nieszczęścia. Dlatego tam, gdzie się pojawiają okoliczności łagodzące, takie jak upamiętanie i uwierzenie Bogu, tam też pojawia się Boża odpowiedź, która jest miłosierna i łaskawa. Nie wiemy, czy Jonasz zrozumiał to, czy nie. Bo nie jest to napisane. Kończy się w tym momencie ta historia. Mam nadzieję, czy miejmy nadzieję, że zrozumiał to, co Bóg mu chciał pokazać, że Bóg otworzył mu oczy. Jonasz oskarżył Boga o brak silnej ręki, brak zdecydowanego działania względem Niniwy. Oskarżył Boga o słaby charakter, o to, że jest łaskawy i miłosierny. Z czego to oskarżenie wynikało? Jonasz patrzył na Boga przez pryzmat nienawiści, która go zaślepiała. Dlatego jego rozumienie działania Boga było niewłaściwe. Dzisiaj jest wielu, naprawdę wielu ludzi, którzy robią dokładnie to samo względem Boga, co zrobił Jonasz. Zarzuty tylko są, inne. Są ludzie, którzy oskarżają Boga za to, że na przykład nic nie robi, że pozwala na to, by było tyle cierpienia, że pozwala, by na przykład małe dzieci cierpiały. Pytają, gdzie był Bóg, gdzie tysiącami nas palono w obozach koncentracyjnych, gdzie był Bóg, gdzie mordowano tysiące ludzi w Ruandzie czy w innych miejscach świata. Gdzie był Bóg, kiedy Stalin głodem czy wygłodził miliony Ukraińców. Gdzie był Bóg? Są i mają pretensje do Boga i oskarżają Boga o jego, w cudzysłowie, słaby charakter. Niedawno też znany angielski aktor Stephen Fry został zapytany o to, co by powiedział, gdyby stanął przed Bogiem. Jego odpowiedź była następująca. Rak, kościół, dzieci? O co w tym chodzi? Jak śmiesz? Jak śmiesz stwarzać świat, który jest pełen nieszczęścia, który nie jest naszą winą? To nie jest w porządku. Jest to całkowicie, całkowicie złe. Dlaczego miałbym szanować rozkapryszonego, złośliwego, głupiego Boga, który stwarza świat, który jest pełen niesprawiedliwości i bólu? To jest tylko jeden przykład z mnóstwa, tak? Ludzie oskarżają Boga o różne rzeczy. Dlaczego go oskarżają? Ponieważ tak jak Jonasz nie widzą właściwie tego, jaki Bóg jest oraz jak działa. Oczy ich są zasłonięte. W związku z tym ich wyobrażenie Boga i jego działanie jest niewłaściwe. Dlatego są wściekli na Boga, ponieważ go nie rozumieją, nie znają. Jeżeli to jesteś ty, no to możesz być taką osobą, która też jest rozgniewana, rozcieczona na Boga, ponieważ masz jakieś oskarżenia względem Boga, jakieś zarzuty. To tak jak Jonasz, potrzebujesz, aby to Bóg otworzył ci oczy i aby dał ci zrozumieć to, kim jest i jak działa. Ale żeby móc zrozumieć działanie Boga, to najpierw tak jak Jonasz, musisz być pouczony przy pomocy, używając pomocy dydaktycznej, którą wyznaczył Bóg. I tą pomocą dydaktyczną jest krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Bóg używa dzisiaj krzyża do tego, żeby otwierać ludziom oczy. W krzyżu, w ofierze Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu widać to, jaki Bóg jest, widać Jego cały charakter. Widać to, że oczywiście Bóg jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu, pełen łaski, żałujący nieszczęścia, dlatego posyła Jezusa, aby ten cierpiał za grzechy świata, ale z drugiej strony jest sprawiedliwy i święty w swoim postępowaniu. Bóg tak umiłował świat, tych grzesznych ludzi, ciebie i mnie, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten Syn wziął na siebie nasze grzechy, twój grzech, mój grzech i cierpiał w nasze miejsce. Bóg w ten sposób okazał ogrom swojej łaski i wzywa każdego człowieka do tego, żeby całkowicie położył swoją ufność w objawieniu się Jezusa Chrystusa, aby całkowicie zaufał Jezusowi Chrystusowi i temu, co Chrystus dokonał. Nie zasługiwaliśmy w żaden sposób na takie działanie Boga. Dlatego jest to z Jego łaski. Jest to wyraz Jego ogromnej miłości do grzesznego świata. Jest to pomoc dydaktyczna, dla każdego człowieka, którą dał Bóg. I kiedy doświadczysz krzyża w swoim życiu, kiedy doświadczysz przez krzyż Bożej łaskawości, miłosierdzia, sprawiedliwości, świętości Bożej, wtedy zrozumiesz. Wtedy otworzą się twoje oczy i zostaniesz pouczony przez Boga. Bez doświadczenia krzyża nie zrozumiesz motywów działania Boga. Bo tylko przez krzyż możemy widzieć Boga takim, jakim On jest naprawdę. A kiedy Bóg otworzy ci oczy i przemówi do ciebie i da ci poznać to, kim i jaki jest, to wtedy twoja reakcja będzie taka jak reakcja Joba, kiedy Job został pouczony przez Boga. Job położył swoją rękę na ustach swoich, by nic więcej nie mówić. Job oskarżał Boga, ale kiedy poznał Boga, powiedział: kładę rękę na ustach, by nic nie mówić. Job, kiedy Bóg go pouczył, powiedziałem, wcześniej też oskarżał Boga, ale kiedy Bóg go pouczył, kiedy Bóg otworzył jemu oczy, dał mu zrozumienie, to Job przyznał: tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz oko moje ujrzało cię. Przeto odwołuję, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Job poznał Boga i zrozumiał, jaki Bóg jest, dlatego taka reakcja, dlatego powiedział: odwołuję to wszystko, co powiedziałem. I dzisiaj, gdyby ci ludzie, którzy oskarżają Boga, poznali przez krzyż Jezusa Chrystusa to, kim Bóg jest i jaki jest, to ich reakcja byłaby dokładnie taka sama. Wiedzieli: to wszystko odwołuję i kajam się w prochu i popiele przed tobą. Człowiek jest zaślepiony przez grzech, dlatego nie widzi tego, jaki Bóg jest, nie jest w stanie zrozumieć, jak Bóg działa. Więc jeżeli jesteś osobą, która nie dostrzega, która oskarża Boga o jakieś różne rzeczy, to pamiętaj, że żeby zrozumieć Boga, potrzebujesz, aby Bóg pouczył ciebie, aby Bóg otworzył ci oczy, aby Bóg zabrał tą belkę, ten grzech, żebyś mógł zobaczyć, jaki On jest. I kiedy zobaczysz przez Chrystusa, czy przez okulary Chrystusa, można powiedzieć, Boga, wtedy zobaczysz naprawdę, jaki On jest. Wtedy poznasz Boga. Więc wołaj do Boga, abyś mógł doświadczyć, czy mogła doświadczyć krzyża, aby Chrystus stał się twoim Panem i Zbawicielem. Bo tylko przez Niego można zobaczyć Boga. Kto mnie widział, powiedział Jezus, widział Ojca. Amen.